Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Dziewięćdziesięciolecie i dwudziestolecie. Dwa jubileusze znaczące relacje bilateralne między Polską i Stolicą Apostolską to okazja do obszernej rozmowy z arcybiskupem Józefem Kowalczykiem. Wyemitujemy za chwilę jej pierwszą część, w której nuncjusz apostolski w naszym kraju przybliży okoliczności dwukrotnego wznawiania stosunków dyplomatycznych. W czwartkowym magazynie 30 lipca wita Państwa ksiądz Józef Polak. Rozpoczynamy od aktualności papieskich.
Sobotnia audiencja dla uczestników Mistrzostw Świata w pływaniu oraz niedzielna modlitwa Anioł Pański i koncert na dziedzińcu Pałacu Apostolskiego to najbliższe zapowiedziane wydarzenia z udziałem papieża. Od wczorajszego wieczora Ojciec Święty jest w Castel Gandolfo.
Sono appena tornato dalla montagna.
Właśnie wróciłem z gór. Mimo małego wypadku były to piękne dni. Teraz cieszę się, mogąc być w Castel Gandolfo, w tym małym i uroczym mieście. Mam nadzieję pozostać z wami kilka tygodni. Wszystkim życzę, by był to czas piękny i dobry, o ile możliwe także czas odpoczynku i wakacji.
Jak poinformował dyrektor willi papieskich, pierwsza część pobytu Benedykta XVI w letniej rezydencji będzie miała charakter bardziej wypoczynkowy. Oprócz niedziel Ojciec Święty będzie się tam spotykał z pielgrzymami na środowych audiencjach ogólnych. Natomiast w drugiej części pobytu podejmie już normalne obowiązki, powiedział L'Osservatore Romano Saverino Petrillo.
W studiu witam księdza arcybiskupa Józefa Kowalczyka, nuncjusza apostolskiego w Polsce. Szczęść Boże, witam serdecznie.
Bardzo dziękuję, cieszę się bardzo, że mogę tutaj nawiedzić wasze studium i dziękuję za zaproszenie.
Cieszymy się z obecności księdza arcybiskupa, gdyż jest to obecność w dwudziestolecie wznowienia stosunków dyplomatycznych między Warszawą a Watykanem. Właściwie od ustanowienia nuncjatury w Warszawie w roku 1555 Polska dwa razy wznawiała kontakty ze Stolicą Apostolską. Oba są jubileusze okrągłe, bo to było 90 lat temu po zaborach i 20 lat temu po zmianach w roku 1989.
Pozwolę sobie najpierw taki malutki rys historyczny przedstawić, bo zapewne to interesuje i słuchaczy w Polsce. Otóż Stolica Apostolska utrzymuje obecnie stosunki dyplomatyczne z blisko 200 państwami. Polska w tym roku obchodzi kilka znamiennych rocznic związanych z relacjami Stolica Apostolska-Polska. Na przełomie dziejów można na ten temat przeczytać pewien artykuł pouczający Mateusza Wyrwidcha pod tytułem Znak odzyskanej suwerenności, który ukazał się w niedzieli z dnia 21 czerwca bieżącego roku. I tam między innymi wspomina o zapomnianej może rocznicy, a jest to rocznica 490 lat, 6 czerwca upłynęła, od podpisania pierwszej umowy konkordatowej pomiędzy polskim Sejmem a papieżem Leonem X. I od tego czasu byli w Polsce przedstawiciele, aczkolwiek nie była to funkcja formalnie im powierzona. Pierwszym takim był Girolamo Lando, ale pierwszym formalnym przedstawicielem Stolicy Apostolskiej w charakterze nuncjusza był Alojzy Lippomano, którego misja zaczęła się 13 stycznia 1555 roku i skończył ją 15 stycznia 1571 roku. 6 czerwca tego roku obchodziliśmy 90. rocznicę, jak już tu zostało wspomniane, nominacji księdza prałata Achille Saratti, który przyjechał do Polski najpierw jako wizytator apostolski już w 25 dniu kwietnia 1918 roku. Rok później został mianowany nuncjuszem, konsekrowany w Warszawie i pełnił tę funkcję do 1921 roku, kiedy został mianowany arcybiskupem Mediolanu. Ta nominacja księdza Rattiego, który uważał się za biskupa polskiego, bo w Polsce był konsekrowany, bo z Polską się bardzo zżył i był bardzo lubiany, zaprzyjaźniony z proboszczem kościoła świętego Aleksandra w Warszawie. Tenże człowiek rozpoznał szybko Polskę, przyczynił się do jak najszybszego scalenia kościoła, który jest w Polsce, z tych trzech zaborów i utworzył wspólnotę biskupów, która pracowała na dobra kościoła, dla ludu Bożego, przy tym zróżnicowanie, jakie przez 123 lata zaistniało. Papież Benedykt XV, który go do Polski posłał, miał na myśli następujące fakty. Polska została upokorzona przez rozbiory. Chciał dać znak, że jest pierwszą z tych podmiotów prawa międzynarodowego, które uznaje suwerenność Polski, wysyłając nuncjusza i mianując tam nuncjusza drugi. Nuncjaturę apostolską w Warszawie podniósł do nuncjatur pierwszej klasy, czyli najważniejszych w stosunkach dyplomatycznych w świecie i w Europie. I postawił na tym samym poziomie jak nuncjatura w Paryżu, w Madrycie, w Wiedniu, w Berlinie. Także nuncjusz, który pełni funkcję w Polsce, jest to końcowa funkcja nuncjusza, a przenoszenie go z Polski gdziekolwiek indziej byłoby zaprzeczeniem myśli papieża Benedykta XV i zaprzeczenie tej promocji, jaką nuncjatura apostolska w Polsce uzyskała przez papieża Benedykta, a którą sankcjonował w pełni, często o tym powtarzał papież Jan Paweł II. Te fakty warto przypomnieć także w tym kontekście rocznic, ze względu na to, że nie wszyscy o tym pamiętają i chcieliby nawet w kontekście papieża Jana Pawła II dokonać jakiejś degradacji tej placówki, na co my oczywiście nie możemy się zgodzić ze względu na fakty historyczne i dokumenty, które za tym przemawiają.
Polska niedługo cieszyła się wolnością. To był krótki bardzo okres i po wojnie II światowej nuncjusz do Polski wrócić nie mógł.
No właśnie, i tutaj dochodzimy do tej 20. rocznicy, która jest trzecią rocznicą obchodzoną w tym roku w Polsce. Otóż wiadomo, że sytuacja w Polsce zaistniała taka, jaka zaistniała. Konkordat został naruszony, uznany za nieważny, za zerwany. W tym czasie kompetencje nuncjusza, przedstawiciela Stolicy Apostolskiej, otrzymał ksiądz kardynał Chlund, które przeszły później na księdza kardynała Wyszyńskiego, prymasa Polski. I był to moment taki, że kontakty ze Stolicy Apostolskiej były ograniczone. W związku z tym ci kardynałowie i prymasi wypełniali po części funkcję nuncjuszy, ale istniała myśl podstawowa Stolicy Apostolskiej, że wcześniej czy później musi dojść do normalizacji tych stosunków, dlatego że według dokumentu, jaki sprecyzował Paweł VI, Solicitudo Omnium Ecclesiarium, każdy kościół partykularny działa cum petro et sub petro. A wyrazem tego działania cum petro et sub petro jest obecność przedstawiciela Stolicy Apostolskiej w tym kraju. I dlatego były i ze strony Stolicy Apostolskiej usiłowania, żeby tę strukturę cum petro i sub petro umocnić, uwidocznić i wprowadzić w życie.
Ksiądz arcybiskup z bliska obserwował drogę do przywrócenia stosunków dyplomatycznych w naszych czasach. W 1974 roku powołano zespół do spraw stałych kontaktów roboczych rządu PRL ze Stolicą Apostolską. Następnie w latach 1976-78 do Polski jeździł nuncjusz do spraw specjalnych, właściwie poruczeń, arcybiskup Luigi Poggi, któremu ekscelencja towarzyszył w tych podróżach. Dalej, w 1977 roku Paweł VI przyjął tutaj, na miejscu w Watykanie, Edwarda Gierka. Chciałbym zapytać, czym te wizyty zaowocowały?
Ze strony władz Polskiej Ludowej ówczesnej były różne nastawienia, różne próby. Chciano się dogadać poza prymasem Wyszyńskim. ale Stolica Apostolska znała doskonale sytuację w Polsce i nigdy poza prymasem polskim nie zmierzała do rozwiązywania problemów stosunki państwo-kościół, ale z całkowitym zaangażowaniem w to kościoła, który jest w Polsce. Dlaczego doszło do tych kroków naprzód celem nawiązania stosunków dyplomatycznych w okresie PRL-owskim? Otóż tworzyła się nowa świadomość społeczna. Sobór Watykański II otworzył światu oczy na wiele problemów w całym Kościele, a także w całym świecie. W Polsce ludzie z tego soboru na miarę tych możliwości, jakie istniały, korzystali. Podróże zagraniczne, kontakty przy pomocy środków masowego przekazu tworzyły nową świadomość społeczną, nie tylko społeczeństwa jako państwa, ale społeczeństwa jako wspólnoty religijnej, kościoła. I procesu tworzenia nowej świadomości nie da się zatrzymać, jeżeli patrzy się na rzeczywistość oczyma człowieka, który chce budować autentyczną wspólnotę ludu Bożego. Kardynał Wyszyński ewangelizował poprzez swoją postawę, zmagając się z tym systemem politycznym, który zakładał, że religia jest opium populi, że należy religię zniszczyć. To były te początkowe slogany. Później zaczęto mięknąć. Próbowano nawiązać dialog z prymasem Wyszyńskim. Było to Zawierucha, później Gomułki. Wreszcie przyszedł okres Gierka, który cechował się jakąś wolą stworzenia sytuacji odwilży. Zresztą sam Gierek miał, trzeba tu jasno i wyraźnie powiedzieć, formację nieco inną, aniżeli ludzie socjalizmu realnego, którzy kształtowali się na wschodzie, a nie mieli żadnego doświadczenia socjalizmu realnego na zachodzie. To stworzyło taką nową przestrzeń, że został nawiązany dialog z księdzem prymasem Wyszyńskim. Mowa o tym, że dla ludzi wierzących, jeżeli potrzebują, trzeba także budować świątynie. To były wypowiedzi m.in. Gierka. Otworzył możliwość przyjazdu niektórych przedstawicieli Stolicy Apostolskiej, znana podróż Casarolego do Polski, a później od 1974 roku powstał tak zwany zespół do stałych kontaktów roboczych ze strony rządu Rzeczypospolitej Polskiej, Polski Ludowej oczywiście, a ze strony Stolicy Apostolskiej także odpowiednik tego zespołu, z tym, że przedstawiciele tego zespołu w osobie Szablewskiego i pana Kotowskiego rezydowali w Rzymie już na stałe, natomiast Stolica Apostolska od czasu do czasu wyjeżdżała do Polski poprzez swoich delegatów, jakim był arcybiskup Poggi, monsignor Saint i ja, celem kontaktów na miejscu i z władzami kościelnymi, i z władzami państwowymi odnośnie tematów, które nas wszystkich interesowały, zmierzających do normalizacji stosunków.
Księże arcybiskupie, czy to właśnie te wyjazdy przyniosły jakieś może konkretne ustalenia, czy przyczyniły się bezpośrednio do postępów negocjacji?
Tutaj trzeba zaznaczyć, że te wyjazdy do Polski miały swoje znaczenie, ale rozmowy zasadnicze były prowadzone tutaj na miejscu w Rzymie. Przedstawiciele tego zespołu byli akredytowani przy Stolicy Apostolskiej. Oni mieli prawo wstępu do urzędów na każdą rozmowę taką, którą oni zaproponowali albo którą zaproponowała Stolica Apostolska, i tych spotkań była masa. To było stwarzanie pewnego klimatu, który miał doprowadzić do uregulowania i ustawowo, i według tak zwanej konwencji relacji Kościół-Państwo. Te rozmowy były poważne i ze strony nas tutaj pracujących, należących do tego zespołu, było założenie podstawowe. My mamy być w stosunku do nich kapłanami. My nie możemy się zachowywać jako ludzie, którzy współrozmówcę lekceważą. Wiedzieliśmy, że oni są członkami partii politycznej, że reprezentują swoisty system, ale myśmy przedstawiali argumenty, które są ważne dla Kościoła, wolność religijna, wolność słowa, poszanowanie godności człowieka, to minimum wolności, o które Kościół zawsze walczył, wolność prasy. Wśród tych panów, warto o tym powiedzieć, wśród tych panów, którzy reprezentowali zespół do stałych kontaktów roboczych ze strony państwowej, oczywiste było, że to są ludzie partyjni, ale nikt z nas nie wiedział, że ci ludzie mieli jeszcze dodatkowe funkcje, że byli także agentami jakiegoś wywiadu. W związku z tym nasze rozmowy merytoryczne dotyczące pewnych problemów, które zostały później zaprotokołowane przez jednego z nich, który był agentem, o czym myśmy nie wiedzieli, były jeszcze robione meldunki wywiadowcze, które VPN dzisiaj się znajdują i VPN dzisiaj z tego robi wielką sensację, jak to w dialogu z władzami polskimi Stolica Apostolska poprzez swój zespół informowała wywiad komunistyczny. To jest dowód, jak małe muszczki się zajmują tą naszą pracą, nie znając, jaka jest droga, jakie są metody Stolicy Apostolskiej dialogu i o co nam w tym wszystkim dialogu chodzi, bo myśmy mieli prawo powiedzieć czasem coś więcej, żeby z tamtej strony znaleźć odpowiedź i wywnioskować, jakie są szanse, gdzie można pójść dalej, gdzie trzeba się zatrzymać, co dalej przestudiować i przemyśleć od strony metodologicznej i merytorycznej. I taka była nasza praca, aprobowana przez naszych przełożonych z błogosławieństwem. Jeżeli tego ktoś w Polsce nie wie, to niech wie teraz, że to było nasze zadanie dla dobra Kościoła, który jest w Polsce i dla dobra tych wszystkich ludzi, którzy dzisiaj, nie zdając sobie z tego sprawy, że gdyby nie nasza praca, to pewnie by dalej byli cenzurowani w prasie takiej czy innej i tych rzeczy, które mówią, na pewno by nie powiedzieli, bo cenzura by im usta zamknęła. Proszę pamiętać, że strona watykańska, Stolica Apostolska, Ojciec Święty Paweł VI był bardzo zainteresowany tym, ażeby zmierzać do nawiązania stosunków dyplomatycznych. Dlaczego? Dlatego, że kardynał Wyszyński zbliżał się do 75 lat swojego życia i trzeba było szukać następcy. W ten czas, z ukończeniem 75 lat życia i przejściu tak zwany stan biskupa seniora, tracił te wszystkie kompetencje, które miał też jako legat, nazwijmy, natus, jak często się mówiło, i w związku z tym miał zadanie, żeby przygotować następcę. A kardynał Wyszyński stawiał także swoje warunki i powiedział tak: owszem, ja to zrobię, ale jeśli ma przyjść do Polski delegat do PRL-u w Polsce, to muszą być stworzone warunki także, które stawia Kościół, mianowicie Kościół lokalny, partykularny. A więc musi być uporządkowana ustawowo sytuacja stosunek państwo-kościół i musi być dokument o charakterze międzynarodowym, który się nazywa konwencja i który powinien być opracowany przez zespół jeden i drugi do stałych kontaktów roboczych, tak ażeby można było podpisać jakiś rodzaj konkordatu, który w ten czas nazywano konwencją. I nad tym się pracowało aż do momentu wyboru Karola Wojtyły na biskupa Rzymu.
Jak sprawy potoczyły się po wyborze Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową, ksiądz arcybiskup Józef Kowalczyk opowie w naszych kolejnych programach. Tymczasem dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.